rozmowy nocą.
Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog i nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam księdza serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się panu redaktorowi i wszystkim Państwu słuchaczom Radia Gdańsk.
Bardzo się cieszymy, że jest ksiądz z nami. Wykorzystam trochę tę księdza profesora wiedzę i teologiczną, ale też jako nauczyciela akademickiego. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać na kilka tematów. A chciałbym zacząć od takiego tematu, który trochę jest związany z taką refleksyjnością, tym czasem, w którym jesteśmy zanurzeni, teraz jesień. Trochę nas tak skupia wokół różnych refleksji na temat życia, na temat duchowości, na temat egzystencjalnych spraw, na temat wartości. Księże profesorze, jak to jest z tą naszą duchowością? Ksiądz jeździ często na różnego typu spotkania, rekolekcje, też ma spotkania ze studentami, młodzieżą. I ksiądz tak refleksyjnie, trochę zapraszając na jedno z nich, powiedział tak: w naszej zagonionej, pospiesznej cywilizacji liczy się skuteczność i efekt. Jeśli proponuje się nam szkolenia, to tylko takie, które poprawią wydajność i uczą być bardziej sprawnym w sferze zawodowej. A gdzie ta sfera duchowa?
Tak, to bardzo ważne zagadnienie, a mianowicie, że człowiek w swojej strukturze bytowej, czyli w tym, kim jest, posiada ducha i duszę, czyli posiada duchowy rozum, duchową pamięć i duchową wolną wolę. To jest w ścisłym tego słowa znaczeniu określenie naszego ducha ludzkiego. I posiadam duszę jako człowiek, a to oznacza, że jestem z natury istotą refleksyjną, poznającą rzeczywistość i tę rzeczywistość widzialną, jak też i niewidzialną. I właśnie człowiek, jeżeli czyni to życie duchowe takim systematycznym, to wtedy tworzy naukę, sztukę, czy też właśnie zatrzymuje się nad wszystkim, co jest, bo refleksja nasza dotyczy całej rzeczywistości i tej widzialnej, którą jest przepięknie uporządkowany wszechświat, nazywany już przez starożytnych filozofów greckich kosmosem, czyli ładem, pięknem, harmonią, syntezą prawdy, dobra, piękna. I właśnie człowiek, jak poznaje rzeczywistość, to dochodzi do pytania o to, kto jest jej ostatecznym autorem. I oczywiście już rozum ten naturalny, czyli bogański, w starożytności odkrył, że w jakimś sensie autorem tego, co nazywamy kosmosem, jest istota najdoskonalsza, którą starożytni Grecy nazwali Bogiem. A wiemy, że my chrześcijanie z pozycji łaski wiary nazywamy tego Pana Boga już po imieniu, że to jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Księże profesorze, ja pozwolę sobie tak wtrącić trochę i zadać takie pytanie. Mam nadzieję, że odpowie ksiądz profesor na nie, bo wspomniał ksiądz o sferze i życiu duchowym. A jak ktoś na to w ogóle nie zwraca uwagi, no to co wtedy?
Tak, to jest bardzo ważne zagadnienie. Jeżeli ktoś nie żyje swoim duchem, który jest w nim, to znaczy, że zasadniczo spłyca swoje życie do życia wegetatywnego względnie senzytywnego, czyli po prostu do życia takiego codziennego, upraszczając, do życia materialnego, cielesnego. A to oznacza z pozycji filozofii, że ten człowiek nie żyje w pełni swoim człowieczeństwem. Bo żebym żył jako człowiek w pełni swoim człowieczeństwem, to jeżeli mam ducha, to żyję duchowo. A co to znaczy żyć duchowo? Poznawać prawdę, bo rozum jest od poznania prawdy. A co to znaczy, że posiadam wolną wolę? To znaczy, że mam zdolność bytową do miłowania drugiego człowieka. Czyli proszę zobaczyć, gdybyśmy nawet tylko te dwa wymiary naszego życia duchowego zaniedbali, to wtedy olbrzymia sfera naszego życia wypada nam, jakby znika z naszego horyzontu istnienia jako osób ludzkich. Ale to jest wielkie zubożenie.
Wspomniał ksiądz profesor o wolnej woli. No, Pan Bóg, niezależnie od tego, czy w Niego ktoś wierzy, czy nie wierzy, no to obdarzył człowieka wolną wolą. No i ta wolna wola robi nam trochę psikusów, prawda?
Owszem, ale to poznanie wolnej woli nie wynika z poznania Boga, tylko z głębszego zatrzymania się nad naszą naturą ludzką. Bo jeżeli w każdych ustach człowieka na okręgu ziemskim jest takie pojęcie jak miłość, to nie można tego pojęcia wypowiedzieć, jeżeli nie uwzględni się, że u podstaw tego pojęcia stoi wolna wola. Bo tylko z pozycji woli można mówić o miłości, czy też o dobru, jako dobru.
Ja wrócę do tego pytania, które zadałem na początku, a propos trochę takiej refleksyjności i tego czasu, w którym jesteśmy zanurzeni. No bo to i 1 listopada, ale też Adwent za moment i przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. To oczywiście jest przed nami jeszcze, ale jesteśmy trochę w takim czasie zanurzeni właśnie podejmowania różnych refleksyjnych myśli, porządkowania być może swojego życia. To też jest bardzo ważne i istotne w życiu każdego człowieka. Niezależnie od tego, jaką profesję wykonuje, ale też po której stronie się opowiada. I tutaj pojawia się taki wątek, trochę tak do tych szkoleń zawodowych chcę, żeby nie było tylko tak religijnie. Napisał ksiądz też takie sformułowanie. Szkolenia zawodowe pomagają w zarabianiu na życie, ale nie mówią nam, jak żyć. W konsekwencji jesteśmy sprawniejsi i skuteczniejsi w swojej profesji, ale czy szczęśliwsi? Bardziej spełnieni i pełni entuzjazmu wobec zadań, które nam powierzono. Trochę prowokuje ksiądz profesor tymi sformułowaniami, ale one są bardzo interesujące i wręcz intrygujące.
Nasze podejście do naszych profesji, czy ktoś się zajmuje nauką, czy sztuką, czy gospodarką, czy polityką, czy jest aktorem, czy jest artystą rzeźbiarzem, czy artystą malarzem, czy nawet wykonuje jakieś zawody techniczne, czy medyczne, czy inne, to zawsze ten wymiar naszego życia zawodowego, on powinien być zakorzeniony, czy też lepiej powiedziawszy tutaj nad Bałtykiem, zakotwiczony właśnie w naszej sferze ducha. Bo to, że mogę pracować, to wynika z faktu, że jestem istotą duchową. Bo nie można powiedzieć o świecie zwierząt, że one pracują. Bo do aktu pracy potrzeba aktu świadomości i wolności, czyli muszę rozumieć to, co czynię i do tego potrzebny jest mi rozum, który posiadam. I muszę chcieć pracować, to znaczy uaktywnić moją właśnie wspomnianą przez pana redaktora wolną wolę. I dopiero zgranie tych obydwu wymiarów, czyli rozumu i jego świadomości i z drugiej strony wolnej woli, czyli tej sfery chcenia, że chcę coś czynić, chcę dokonać jakichś dobrych dzieł, to wszystko, czyli całe życie zawodowe na tyle będzie doskonałym, na ile człowiek zakotwiczy je w swoim duchu, czyli w swojej duchowości, w swojej duszy, bo ona jest, tak jak dusza jest racją naszego bycia człowiekiem, tak też i dusza jest ostateczną racją wszystkiego, co ukazuje się w naszym czynie, czyli w życiu zawodowym.
Księże profesorze, ten czas, w którym rozmawiamy, czas jesieni, czas nostalgii troszeczkę, ale też czas zmęczenia, bo jak rozmawiam z różnymi osobami, ale też z najbliższymi, to oni mówią, że czują się trochę w tym czasie tak źle. Słońca nie ma, ta energia życiowa troszeczkę jest obniżona i potrzeba nam doładowania różnego typu. No, ja nie chcę wchodzić w sferę różnych form doładowywania przez młodych ludzi, ale takie doładowywanie też naszych akumulatorów takich, no trochę taki język mechanika samochodowego, niemniej jednak doładowanie akumulatorów jest nam potrzebne. Ksiądz profesor zwraca uwagę na to, że zapał, kreatywność i energia, no, życia człowieka nie bierze się znikąd. Człowiek niezależnie od stanu, wieku i pełnionych funkcji potrzebuje takiego doładowania. Ale mówi ksiądz o doładowaniu również duchowym. Na ile to jest ważne? Na ile warto na to zwrócić uwagę? Na ile warto zbliżyć się do tej właśnie duchowej sfery człowieka?
Jest to w najwyższym tego słowa znaczeniu wartość, którą odkryli już starożytni filozofowie jak Sokrates, Platon czy Arystoteles, a mianowicie oni, zastanawiając się nad źródłem energii człowieka, odkryli właśnie zasadę tej energii, którą jest duch i dusza ludzka. I Arystoteles napisał z tej racji także cały traktat o duszy, który polecam wszystkim Państwu jako lekturę. I w tym właśnie traktacie o duszy Arystoteles opisuje, że zasadą naszego życia, czyli to, że żyję jako człowiek, jest nasza dusza i duch. A zatem, co to oznacza w przełożeniu na pytanie o dynamikę naszej bytowości? Cała dynamika naszej bytowości, ona bierze swój początek w duchu i duszy człowieka. I jeżeli człowiek na przykład uaktywnia swoje poznanie, czyli swój rozum, uaktywnia swoją pamięć, to znaczy zawsze pamięta to, kim jest, że jest człowiekiem, że jest tym człowiekiem, że jest unikatowy, pomimo tego, że posiada ogólne człowieczeństwo w sobie, czyli homo sapiens, że przynależymy do gatunku istot żywych, który nazywamy ludzkim gatunkiem, a to oznacza, że w naszym życiu jest ten wymiar wyjątkowości człowieka, że taki człowiek jak pan redaktor, czy każdy z radiosłuchaczy Radia Gdańsk, przychodzi tylko raz w całych dziejach świata. Nie ma żadnego dubletu ludzkiego, czyli nigdy następny człowiek, czy następne pokolenie, które się rodzi, nie będzie takim samym pokoleniem jak to minione, czy przemijające, czy to odchodzące z tego świata, tylko Bóg, Kreator, jest takim cudownym w swojej duchowości boskiej, że On każdego człowieka, którego powołuje do istnienia, obdarza unikatowym bytem, czyli jakąś wyjątkowością, która nigdy się nie powtórzy w żadnym innym człowieku. I stąd też tutaj starożytni greccy myśliciele, od których rozpoczynają się dzieje nauki ludzkości, wszystkich dyscyplin nauki, które biorą początek właśnie z nauk filozoficznych, to oni stwierdzili, że najważniejszym źródłem energii, jeśli chodzi o sam nasz byt człowieka jako człowieka, to jest nasz duch i nasza dusza, że to jest racja i zasada życia w nas. Owszem, z chrześcijańskiego punktu widzenia my jeszcze dopowiadamy, że żeby człowiek miał pełnię jakby dostępu do źródła energii, to nam potrzebne jest jeszcze jedno źródło, a mianowicie źródło łaski. Dlaczego? Bo starożytni greccy filozofowie nie potrafili nam wyjaśnić ostatecznej przyczyny naszego zaistnienia jako ludzi. Dopiero chrześcijaństwo, czyli objawienie się Boga w Jezusie z Nazaretu jako prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, ukazało nam pełnię prawdy o naszej genezie, czyli o początku istnienia człowieka, a mianowicie, że człowiek jako stworzony przez Boga osobowego, on w swoim życiu i w swojej dynamice czerpie z dwóch źródeł – natury i łaski. I dlatego dla takiego doskonałego naszego przeżywania naszego człowieczeństwa, nie tylko w sensie zawodowym, ale w ogóle ludzkim, potrzebny nam jest stały dopływ łaski. I to jest jeden z cudów, które Bóg, Stworzyciel, wpisał w nasze istnienie tutaj we wszechświecie.
I to jest ta wewnętrzna energia, o której ksiądz tak chętnie mówi. I bez tej wewnętrznej energii człowiek staje się bezużyteczny w życiu społecznym, zawodowym, nawet rodzinnym. Doświadcza, można powiedzieć, pewnego rodzaju wypalenia na wszystkich płaszczyznach, także płaszczyźnie osobowej. No ale co z tymi ludźmi, którzy nie mają tej łaski i tego doświadczenia? Przecież wokół nas jest bardzo wiele takich osób, które dopiero są na jakiejś drodze, albo poszukują, albo nigdy nie spotkali się z tą rzeczywistością, o której rozmawiamy.
Właśnie wydaje mi się, że tutaj bardzo ważnym jest w spotkaniu z człowiekiem, żeby zanim opowiemy mu o Panu Bogu, czyli największym i odwiecznym duchu, że najpierw wskażemy mu na jego własną duchowość i powiemy mu: słuchaj, ale ty masz ducha, duszę, A co to znaczy powiedzieć, ty masz ducha czy duszę? To znaczy, że masz takie źródła w bycie ludzkim, w naszym istnieniu osobowym, które są niewyczerpywalne, bo nasz duch i dusza są nieśmiertelne. My tym różnimy się w tym aspekcie od Pana Boga, że Pan Bóg jest odwiecznym duchem, a człowiek jest także duchem, ale mającym swój początek. Ale to, co nas łączy z Bogiem Kreatorem, to jest właśnie to, że jesteśmy powołani do nieśmiertelności. To znaczy, że nigdy człowiek cały jako cały nie umiera. Umiera tylko, tak jak się nasz wspaniały poeta Cyprian Norwid wyraził, że to, co w człowieku umiera, to jest jego szata, bo tak poetycko Norwid nazywa nasze ciało. I to umieranie naszego ciała jest przejściowe. W związku z tym wskazanie człowiekowi na jego ducha nieśmiertelnego, to wydaje mi się, że to jest jedna z takich najcenniejszych pomocy, jakie dzisiaj możemy przekazać naszym współczesnym pokoleniom braci i sióstr, tych, których napotykamy oczywiście na drodze naszego życia, czy pracy, czy podróżowania, czy w ogóle naszego poruszania się we wszechświecie.
I tak przeszliśmy do tematu troszeczkę związanego z kulturą, ale ksiądz profesor też podkreśla, że wielu ludzi biznesu, sztuki, nauki, osoby znane, nieznane, od lat stosują prostą zasadę: znajdź czas dla siebie i dla Boga, a będziesz spójny i zdrowy. No, zasada bardzo prosta, ona się udaje i jest realizowana przez niektórych, ale znowu pytam się o tych, którym się tego nie udaje zrealizować. Jak ich zachęcić do tego, żeby tę równowagę między duchem i ciałem zachować? Bo ja pamiętam z lat młodzieńczych takie sformułowania i wypowiedzi: jeśli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie uporządkowane i będzie na swoim miejscu. Oczywiście to jest słowo, które trafia do ludzi wierzących, ale ja z dużym zaciekawieniem, ale też chęcią spotykam się z ludźmi niewierzącymi i z nimi często rozmawiam. Jak przekonać nieprzekonanych?
Wydaje mi się, że przy pytaniu o czas najlepiej zapytać każdego drugiego, czy czas uzasadnia samego siebie. To pytanie o czas jest tak długo stawiane, jak długo istnieje człowiek. Bo ludzkość od początku pytała o to, dlaczego istnieje czas. I otóż w dziejach nauki pojawili się tacy właśnie wspomniani przeze mnie myśliciele, którzy są nazywani przez całą ludzkość ojcami nauki, a właśnie ten wspomniany Sokrates z Platonem i Arystotelesem. Oni stoją u samych początków nauki i oni też zapytali o czas i dali następującą odpowiedź. To, że istnieje czas, to jest tylko dlatego, że istnieje wieczność. Oni oczywiście tej relacji czasu i wieczności nie potrafili tak precyzyjnie do końca wyjaśnić. Dlaczego? Bo starożytna myśl filozoficzna, naukowa, ona nie znała pojęcia stworzenia, czyli creatio. To pojęcie dopiero w pełnym tego słowa znaczeniu pojawia się w objawieniu. W objawieniu Starego Testamentu najpierw, a później w jego pełni, czyli w osobie Syna Bożego, który wcielił się w naszą naturę ludzką i który słusznie jest nazwany Jezusem z Nazaretu, Jezusem Chrystusem. I wtedy już było wiadomym, że dlaczego istnieje czas? Czas istnieje dlatego, że osobowy Bóg, który jest wieczny i żyje w wieczności, zaprasza człowieka do wieczności. Ale żeby się przygotować na życie wieczne z Bogiem, czyli życie w wieczności, to potrzebne jest właściwe ukształtowanie całej tej struktury, która nazywa się czasem. Czyli to nasze ludzkie pojawienie się w czasie, ono nie jest przypadkowe. Ono jest takim, jak to Rzymianie mówili, preparatio, czyli przygotowaniem się na coś, na inne życie, które będzie wieczne. I o tej wieczności życia człowieka byli przekonani już starożytni uczeni. A my, chrześcijanie, I jeszcze dokładniej możemy powiedzieć, że to wieczne życie nazywa się Królestwem Niebieskim. I teraz właśnie cała sztuka życia naszego w czasie polega na tym, żeby poznać wieczność i żeby wszystkie decyzje, które podejmujemy w czasie, dopasować do tego majestatu, do tej wielkości, czy jak mówimy w języku religijnym, do tej świętości, którą reprezentuje sam nasz boski kreator.
Księże profesorze, wydawać by się mogło, że to jest takie proste, choć wypowiada to człowiek, który jest filozofem, a więc no, komplikuje być może, ale też i wyjaśnia i w sposób racjonalny, nie tylko religijny, ale racjonalny, pewne zasady. A przecież o to pytanie, po co człowiek żyje, o sens życia, chyba to pytanie zadają sobie wszyscy, ale na zakończenie, bo tak mógłbym z księdzem profesorem rozmawiać dużo więcej i mam nadzieję, że to nie będzie nasze jedyne spotkanie. Księże profesorze, pozwoli ksiądz profesor, że taką na koniec dam może pułapkę pewną. Spróbuję księdza profesora wpuścić. Na pewno na co dzień ksiądz profesor spotyka się z ludźmi starszymi, młodymi, nauczycielami akademickimi, ale też studentami, czyli tymi, którzy no, podejmują już pewnego rodzaju refleksje. Ale na pewno zdarza się księdzu profesorowi spotkać małe dziecko, które zadaje proste, wręcz bardzo proste pytanie. Proszę księdza profesora, jak być szczęśliwym i spełnionym w życiu? I co ksiądz profesor wtedy odpowiada?
Najkrócej mogę ująć, że cała racja szczęścia, wartość szczęścia i całe szczęście ukazuje się człowiekowi jako istocie i duchowej, i materialnej wtedy, kiedy na horyzoncie swojego istnienia napotyka tego, od którego pochodzi, czyli w dosłownym tego słowa znaczeniu Pana i Boga. I jak się ustawi nasz los w kierunku Boga, i tutaj oczywiście uwzględniamy, że nasze życie jest kruche, że nie zawsze nasze poznanie jest doskonałe, że nie zawsze wszystko, co przeżywamy, czy kwestia miłości, czy czynienia dobra, nam wychodzi na co dzień. Ale jeżeli kierunek jest właściwy, czyli jeżeli ustawię całe moje życie ludzkie we wszystkich jego wymiarach, przejawach, jakbyśmy to nie nazwali, ale na Boga, to wtedy dopiero człowiek uzyskuje mocny grunt pod nogami i wtedy wie, że nawet jeżeli się pomylę, ale to jest Bóg, który miłuje, więc mogę do Niego powrócić i są do tego odpowiednie środki i metody, żeby tak uczynić. Wydaje mi się, uprawiając już 30 kilka lat filozofię, naukę, częściowo tutaj w Polsce, a częściowo w Europie Zachodniej, że to jest takie najistotniejsze, ukierunkować się na Boga i stawać się, jak to starożytni pogańscy myśliciele mówili, przyjacielem Boga. To było, proszę zauważyć, drogi panie dyrektorze i drodzy państwo, to było odkrycie, największe odkrycie starożytnej pogańskiej nauki, że człowiek istnieje jakby w kierunku na Boga i ze względu na Boga. I wszystkim państwu i panu redaktorowi życzę, żeby trwać w tym ukierunkowaniu. A jeżeli ktoś z państwa, z radiosłuchaczy może nie doświadczył tego, to proszę spróbować przeżyć takie doświadczenie z Bogiem. Proszę Go szukać, bo On się pozwala znaleźć, bo po to nam przekazał rozum, żebyśmy Go odkryli, poznali i oczywiście wolność, żebyśmy Go umiłowali, bo On jest i racją czasu, i racją wieczności, i racją naszego bytu, i każdego atomu wszechświata.
Bardzo księdzu profesorowi za te słowa dziękuję i za tą refleksję. Myślę, że ten kierunek, do którego ksiądz zaprosił wszystkich tak naprawdę, myślę, że jest warty odkrywania. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Najserdeczniej państwa pozdrawiam i też jak najpiękniej dziękuję za to urocze spotkanie w studio Radia Gdańsk.
Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże państwu.
Szczęść Boże.
Rozmowy nocą.